Wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że program dla Śląska w najlepszy możliwy sposób odpowiada na wyzwania trzeciej dekady XXI wieku. Szef polskiego rządu wziął udział w Katowicach w posiedzeniu Rady Wykonawczej do spraw programu dla tego regionu, który przechodzi transformację. Rząd chce wspierać innowacyjne projekty w celu tworzenia nowych miejsc pracy. W tym mają pomóc środki własne i unijne.
Dzisiaj mówimy o ponad 60 miliardach złotych zaangażowanych w program dla Śląska. Z tego 23 miliardy złotych to już wydane, zakontraktowane pieniądze. Ale cały czas program modyfikujemy, rozwijamy go i z całą pewnością mogę zapewnić wszystkich mieszkańców województwa. To jest już, a będzie tym bardziej, największy program regionalny, jaki kiedykolwiek w tej części Europy był zaproponowany dla mieszkańców, dla pracowników, dla przedsiębiorców, zakładów przemysłowych, po to, żeby odpowiedzieć w najlepszy możliwy sposób na wyzwania trzeciej dekady XXI wieku.
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podkreśla, że projekty zapisane w programie, jak i te, które były omawiane, są realnym impulsem dla przemiany Śląska.
Innowacja, nowe województwo śląskie w tym znaczeniu tak naprawdę nabiera w tej chwili realnego rozpędu. Bardzo serdecznie za to dziękuję i wierzę, że za te kilka tygodni będziemy mogli Państwu zaprezentować dodatkowy, nowy powiew jeszcze w tym programie dla Śląska, warty wiele miliardów złotych.
Premier Mateusz Morawiecki jest przewodniczącym Rady Wykonawczej do spraw programu dla Śląska. NSZZ Solidarność zapowiada wsparcie dla Białorusinów w walce o wolność i prawa obywatelskie. W tym celu do tego kraju w środę wyruszy konwój humanitarny. Powstał także Fundusz Solidarność z Białorusią. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda na konferencji prasowej w Gdańsku powiedział, że związek jest całym sercem z Białorusinami, którzy od 16 dni protestują na ulicach oraz w zakładach pracy. Podkreślił, że to dla Solidarności szczególny moment, bo 40 lat temu Polacy potrzebowali pomocy, a teraz Białorusini potrzebują wsparcia. Dlatego Związek Zawodowy Solidarność podjął decyzję, że jutro wyrusza konwój humanitarny na Białoruś.
Organizatorem tego konwoju jest Związek Zawodowy Solidarność. To, co w sercu czujemy, to, co będzie potrzeba, staraliśmy się przygotować, czyli artykuły spożywcze. To będzie kilkadziesiąt ton, kilka dużych tirów samochodów, które będą starały się przejechać do Mińska i właśnie zawieźć to, co my czujemy, co dzisiaj może się przydać w zakładach pracy podczas strajku. Kolejnym bardzo ważnym etapem naszej tutaj działalności Związku Zawodowego Solidarność jest powołanie Funduszu Solidarność z Białorusią. Związek Zawodowy Solidarność zadeklarował i wpłaci na konto tego funduszu 1 000 000 zł.
Piotr Duda powiedział, że jest to potrzebna kwota dla wszystkich, którzy będą tracić pracę, dla ich rodzin. Wsparcie w wysokości 50 milionów złotych dla osób represjonowanych na Białorusi przygotował wcześniej także rząd w ramach planu pomocy Solidarności z Białorusią. We wtorek na wniosek Polski odbył się wideoszczyt Unii Europejskiej poświęcony sytuacji na Białorusi. Doszło także do rozmowy w ramach Rady Unii Europejskiej do spraw zagranicznych. Na Białorusi od 2 tygodni trwają manifestacje. Protesty to pokłosie wyborów prezydenckich, które wygrał Aleksandr Łukaszenka, zdobywając 80% głosów. Z wynikiem nie zgadza się m.in. opozycja, która twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Rząd zabezpieczył pierwsze środki na rozpoczęcie prac zmierzających do budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, powiedział wiceminister kultury Jarosław Selin. Inwestycja ma być ukończona do 2026 roku. Będzie otwierana stopniowo. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się prezentacja założeń programowych dla plenerowego Muzeum na Westerplatte. W wydarzeniu uczestniczył m.in. wiceminister kultury Jarosław Selin. Wiceszef resortu powiedział, jak będzie wyglądać muzeum.
Powierzchnia rewaloryzowanych terenów będzie wynosić około 26,5 tysiąca metrów kwadratowych. Będzie 7 odbudowanych budowli wojskowej składnicy tranzytowej. Powierzchnia wystawy stałej Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39 będzie wynosić prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Inwestycja prawdopodobnie potrwa do roku 2026, ale będziemy stopniowo bo tak można zrobić na takim terenie, gdzie rozległym dosyć, gdzie różne etapy tej bitwy należy przedstawić, różne relikty wydobyć, różne relikty odbudować albo uwypuklić. Będziemy stopniowo otwierać poszczególne części tego muzeum.
Muzeum Westerplatte i wojny 1930 roku będzie filią Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. W tegorocznym budżecie państwa zabezpieczono 12 milionów złotych na realizację przetargów i konkursów. Na budowę plenerowego muzeum rząd przeznaczy w sumie ponad 200 milionów złotych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że decyzje dotyczące powrotu dzieci do szkół oparte są na doświadczeniach europejskich i światowych. Szef resortu Dariusz Piątkowski powtórzył, że od 1 września dla większości szkół obowiązywał będzie model stacjonarny. Jednak jak dodał, są też rozwiązania prawne, które pozwalają reagować na zwiększone zagrożenie epidemiczne. Chodzi o wariant mieszany, gdy część uczniów przybywa do szkół, a część uczy się przez internet, oraz wariant całkowicie zdalnego nauczania w szkole. Minister Dariusz Piątkowski wskazał, w jaki sposób będą zapadały decyzje o rozpoczęciu nauki zdalnej.
Nie ma być to tylko i wyłącznie wrażenie dyrektora, bo dyrektor nie jest przecież fachowcem od zagrożenia epidemicznego. Tą instytucją, która interweniuje w okresie epidemii, ma fachowców przygotowanych do tego, aby oceniać właściwie stan zagrożenia, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. I to w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym dyrektor szkoły, placówki oświatowej będzie podejmował decyzję o przejściu na przykład na tryb mieszany.
Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i bez konsultacji z sanepidem decydował o opóźnieniu rozpoczęcia roku szkolnego i ewentualnym przejściu na edukację hybrydową. Domaga się też zwiększenia nakładów na finansowanie szkół. Związek skierował do premiera listę 13 postulatów. Resort Zdrowia apeluje, aby przed jesienią zaszczepić się przeciwko grypie. Ma to znaczenie w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił dziś, że połączenie okresu grypowego z nasileniem zachorowań na COVID-19 będzie niebezpieczne, bo lekarzom trudno będzie rozpoznawać te choroby ze względu na zbliżone objawy. Stąd też apel resortu, by szczepić się przeciw grypie. Szczepionki przeciwko tej chorobie znalazły się na najnowszej wrześniowej liście refundacyjnej. Wiceminister Kraska mówił o tym, kto będzie mógł skorzystać z refundacji.
Od 1 września na nowej liście refundacyjnej pojawi się połowie refundowana szczepionka dla dzieci między 3 a 5 rokiem życia. To jest szczepionka donosowa, bezpieczna, przyjazna dziecku. Nie będzie to szczepionka w postaci iniekcji. Także nowością jest to, aby w połowie refundować szczepionki dla osób poniżej 65 roku życia w przypadku, gdy istnieją choroby współistniejące, czyli choroby kardiologiczne, o obniżonej odporności po przeszczepach, choroby układu oddechowego. Wtedy taka szczepionka dla takiej osoby także będzie w połowie refundowana. Także dla osób 75+, szczepionka ta przeciwko grypie będzie bezpłatna i dla osób powyżej 65 roku życia w połowie będzie także refundowana.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o kolejnych 763 zakażeniach koronawirusem, z czego najwięcej, to jest 141, było w Małopolsce. 17 osób zmarło. Od początku epidemii w Polsce odnotowano ponad 63 tysiące przypadków SARS-CoV-2. Nie żyje blisko 2 tysiące osób, a wyzdrowiało ponad 42 tysiące pacjentów zakażonych koronawirusem. Unia Europejska domaga się od Rosji rzetelnego wyjaśnienia domniemanej próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rosyjskie władze muszą bezzwłocznie wszcząć niezależne i transparentne dochodzenie, oświadczył szef unijnej dyplomacji. Lekarze zajmujący się Aleksiejem Nawalnym w berlińskim szpitalu poinformowali, że dotychczasowe badania wskazują na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty. W jego organizmie wykryta została obecność toksycznych inhibitorów cholinoesterazy. Według lekarzy nie jest jeszcze znana konkretna substancja, którą próbowano otruć Nawalnego. Opozycjonista nadal jest w śpiączce. Jego stan jest określany jako ciężki, ale szpital podkreślił, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Donald Trump jest kandydatem Partii Republikańskiej w listopadowych wyborach prezydenckich w USA. Amerykański przywódca otrzymał nominację Partii Republikańskiej podczas pierwszego dnia konwencji republikanów. Na urzędującego prezydenta głos oddali wszyscy delegaci. Trump zmierzy się z kandydatem Partii Demokratycznej Joe Bidenem. Eksperci wskazują, że szanse kandydatów są równe. Dr Tomasz Niedokos, politolog, zauważa, że ogólnokrajowe sondaże dają niewielką przewagę Bidenowi. Badanie nie jest jednak miarodajne. W amerykańskim systemie nie liczą się głosy wyborców, a głosy elektorów w poszczególnych stanach.
Nawet jeżeli kandydat demokratów zdobędzie więcej głosów, nie musi się to przełożyć wcale na jego prezydenturę. Tak jak wiemy w poprzednich wyborach, że Donald Trump zyskał mniej głosów wyborczych, ale więcej głosów elektorskich. Tak naprawdę wyścig zaczyna się w Stanach Zjednoczonych po amerykańskim święcie pracy, które przypada na początek września, i wtedy ten wyścig się rozstrzygnie.
Czterodniowa konwencja Republikanów zakończy się w czwartek. Na ten dzień planowane jest wystąpienie Donalda Trumpa. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.